Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny odcinek programu GPS, Globalny Punkt Spojrzenia, zagląda, drodzy Państwo, do zachodniej hemisfery. Zagląda do jeszcze do niedawna państwa, które z pewnością można było nazwać supermocarstwem, nawet jeśli ostatnimi czasy w ramach prestiżowego Foreign Affairs pojawił się artykuł o dysfunkcjonalnym supermocarstwie. Rok 2024, drodzy Państwo, jest rokiem specyficznym, rokiem, w jaki sposób w polityce amerykańskiej przełomowym, bowiem mamy rok wyborczy. Sądzę, że nie jest to państwu obce. Patrząc na chociażby super wtorek, piąty dzień marca i to, co rozgrywa się dzisiaj za oceanem. Drodzy Państwo, wstęp muzyczny do dzisiejszej audycji, którą realizuje Piotr Wierzchoń, serdeczne dzięki za wsparcie, za konsolety, wprowadza nas w tematykę amerykańską, drodzy Państwo, i myślę, że część z Państwa może kojarzyć tego artystę, pomijam w tym przypadku hymn amerykański, który też wprowadza nas w pewną dostojną tematykę z odpowiednią gracją, który zagraliśmy, ale zwłaszcza piosenka Living in America Jamesa Browna. Myślę, że 1985 rok. Tę piosenkę Państwo znacie. No i my spróbujemy się troszkę przenieść dzisiaj za ocean, no ale nie może zrobić tego bez naszego gościa. Jak zawsze program GPS to wyjątkowi goście i niemalże bezpośrednio z Ameryki, świeżo po powrocie, mam przyjemność gościć w programie GPS pana Andrzeja Kochuta, autora podcastu Po Amerykańsku, także autora programu przeglądu zagranicznego, który możecie Państwo słuchać na łamach RMF FM 24. Dobry wieczór, panie Andrzeju, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
Drodzy Państwo, dużo, dużo ciekawych rzeczy dzisiaj przed nami. Będzie też troszkę muzyki. Muzyki okraszonej polityką, biorąc pod uwagę chociażby Franka Sinatra i jego New York. Frank Sinatra nie stronił generalnie, no, okazywał swoje sympatie polityczne. To zresztą było przedmiotem pewnych zmian, ponieważ swego czasu z demokraty przesiadł się na republikańskiego konia, moglibyśmy powiedzieć, choć akurat w tym przypadku raczej o innych zwierzętach trzeba mówić, patrząc na symbole obu amerykańskich partii. Ale, drodzy Państwo, po kolei, zaczniemy nasz GPS dzisiaj od, no właśnie, ten tytuł, który już prowadza nas w pewną przestrzeń amerykańską, przestrzeń dzisiaj wyjątkowo podzieloną. Porozmawiam z panem Andrzejem o podziałach społecznych w Stanach Zjednoczonych. Świeżo po jego powrocie wizyta studyjna, obserwowanie. Wiem i też jest on naszym gościem, ponieważ był na wiecach wyborczych jednej i drugiej partii, i demokratów, i republikanów, i co jak co, ale ma wręcz insajderski ogląd sytuacji. Porozmawiamy, drodzy Państwo, zatem o tych podziałach, o tym, jak dzisiaj społeczeństwo jest podzielone, gdzie rysują się główne linie podziału, co najbardziej pasjonuje i elektryzuje Amerykanów na 7 miesięcy przed wyborami. 22:30 to będzie, drodzy Państwo, długie, mam wrażenie, 20 minut na temat długiej drogi do Białego Domu. No, spróbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze instytucje prawyborów i wyborów, no bo przecież w Stanach Zjednoczonych ten system jest mega skomplikowany i proszę wybaczyć, ale ośmielę się stwierdzić, drodzy Państwo, wy się na mnie nie obrażacie, mam nadzieję, że mało kto rozumie go od deski do deski. Dla najbardziej wytrwałych, nie mówię tutaj akurat o wytrwały w kontekście kinematografii, bo zapraszam Państwa chwilę po 23 na dwóch zgryźliwych tetryków, biorąc pod uwagę jednak nie komedię, pewnie też przez Państwa znaną, ale porozmawiamy o tym, jak sobie możemy w ogóle wytłumaczyć to, że dwóch mężczyzn w wieku senioralnym, powiedzmy podeszłym, generalnie rzecz biorąc, spotyka się, wchodzi ze sobą w szranki, no, czy to oznacza, że poza nimi politycznie nic ciekawego się w Stanach nie dzieje? No chyba nie. Chyba nie. W cieniu tych tetryków czeka młoda gwardia. Zobaczymy, co pan Andrzej na to. I ostatnia nasza część dzisiaj, no porozmawiamy o tym, jak rozkłada się kalendarium wyborcze. Kampania 2024. Jakie momenty przełomowe jeszcze nas czekają? Kiedy będą konwencje obu partii? Czy obok Trumpa Bidena pojawia się jeszcze jakieś interesujące nazwisko, a nade wszystko, drodzy państwo, na deser, co lub kto zadecyduje lub zdecyduje o zwycięstwie wyborczym. Element prognostyczny. Dziś wydaje się, że w zasadzie dużo wiadomo. Dzieli się skórę na niedźwiedziu, mówiąc, że no Trump w zasadzie musiałaby być jakaś katastrofa, żeby te wybory przegrał, ale powoli. Do tego, drodzy państwo, zdążymy dojść. Rozpoczynamy zatem pierwsze pytanie, które wydaje się tutaj fundamentalne, skoro mamy podziały w naszym tytule dzisiejszego GPS. Panie Andrzeju, był pan w Stanach Zjednoczonych, jakiś czas temu pan wrócił na świeżo. To, co pan zaobserwował, pewnie nie widać tego gołym okiem, ale będąc tam w środku, można to poczuć. Jak rysują się dzisiaj linie podziałów politycznych w Stanach Zjednoczonych? Czy to nie jest trochę tak, że Amerykanie od wyborów do wyborów zaczynają się organizować i generalnie te podziały się uwidaczniają, a pomiędzy wyborami one w zasadzie są trochę niewidoczne, trochę o nich zapominają? Jak to wygląda dzisiaj? Jak bardzo podzielona jest dzisiejsza Ameryka? Zacznijmy od takiego ogólnego pytania.
No myślę, że na takim najbardziej ogólnym poziomie należy zauważyć, że amerykańskie społeczeństwo trochę podobnie jak polskie rzeczywiście elektryzuje się kwestiami politycznymi, kiedy przychodzą te najważniejsze wybory. W przypadku amerykańskim to są te wybory prezydenckie i towarzyszące im pozostałe wybory, wybory do kongresu, wybory stanowe i lokalne, w o wiele większym stopniu niż te midtermy, czyli te wybory, które pojawiają się w połowie kadencji każdego prezydenta. Pewnie dojdziemy jeszcze do komplikacji amerykańskiego systemu wyborczego i będzie okazja, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak. Natomiast pomiędzy tymi wyborami polityka, zwłaszcza ta polityka na szczeblu ogólnokrajowym, to jest rzecz interesująca dla, można powiedzieć, najbardziej zagorzałych fanów. Dla tych najbardziej zorganizowanych zwolenników każdej z dwóch partii, to są ci, którzy chodzą na wiece, to są ci, którzy oglądają telewizje informacyjne, czytają portale internetowe, angażują się na różnym poziomie w politykę, czasami wpłacając pieniądze, czasami pomagając kandydatowi prowadzić kampanię w prawyborach na przykład. Natomiast jest ogromna część społeczeństwa, która ma jakiś pogląd na sprawę i jeżeli zapytać ich o to, kogo będą wspierać w wyborach w listopadzie, to być może już nawet jakąś opcję zdążyli wybrać albo popierają już od dłuższego czasu. Natomiast to ich zainteresowanie bieżącą polityką wcale nie jest aż tak duże. I tutaj mogę podać jeden przykład pokazujący, jak bardzo czasami ten medialny obraz rzeczywistości zniekształca trochę to, jak rzeczywiście funkcjonuje to w amerykańskim społeczeństwie. Była całkiem niedawno taka bardzo istotna sprawa przed Sądem Najwyższym dotycząca tego, czy Donald Trump może w ogóle wziąć udział w amerykańskich wyborach. Tak. Bo sprawa dotyczyła 14. poprawki do amerykańskiej konstytucji, która mówi o tym, że ktoś, kto przysięgał na konstytucję, a później wziął udział w powstaniu, w rebelii przeciwko Stanom Zjednoczonym, nie powinien, czy nie może kandydować już później na urzędy. Przeciwnicy Donalda Trumpa uznawali, że to, co wydarzyło się 6 stycznia na Kapitolu, kiedy tłum wdarł się do świątyni amerykańskiej demokracji, niejako z poparciem prezydenta Trumpa, nosiło znamiona rewolucji, rebelii, powstania i że Donald Trump rzeczywiście takie powstanie, nawet jeżeli nie wziął w nim czynnego udziału, to wspierał. W związku z tym nie powinien brać udziału w tych wyborach. Taka była argumentacja. Tą argumentację przyjął sąd w Colorado, Sąd Najwyższy stanu Colorado. Natomiast ta sprawa trafiła później do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy tą argumentację odrzucił. No i czytając medialne doniesienia, można by się było spodziewać, że w sprawie budzącej takie emocje, dotyczącej tego, czy w ogóle prezydent Trump będzie mógł, były prezydent Trump będzie mógł kandydować w tych wyborach, rzeczywiście Amerykanie będą przeżywali moment ogłoszenia tej decyzji. Tymczasem Kiedy ta decyzja została ogłoszona, ja miałem okazję być pod Sądem Najwyższym w Waszyngtonie, w samym centrum amerykańskiej stolicy. I okazało się, że tam tak naprawdę poza dziennikarzami wszystkich możliwych stacji nikogo nie ma. Jakiś jeden protestujący, wycieczka, która chciałaby zwiedzić budynek Sądu Najwyższego i pusty plac przed sądem. I to trochę pokazuje, że czasami te emocje, które oczywiście telewizje, media, prasa potęgują, pokazują jako coś no, dotyczącego niemal całego społeczeństwa, w każdym momencie można odnieść wrażenie, że Stany Zjednoczone są już na krawędzi jakiejś niesamowitej wojny domowej, gdzie po prostu ludzie na ulicach walczą ze sobą o politykę. Tak. Trzeba powiedzieć, że z poziomu gruntu trochę inaczej to wygląda, ten poziom emocji, który być może czasem ujawnia się gdzieś przy okazji wieców jakichś lokalnych spotkań, na przykład rad okręgów szkolnych, gdzie sporo takich politycznych dyskusji obecnie się toczy. To jednak w takim codziennym życiu nie odbiega wcale od poziomu zaangażowania w politykę, myślę, chociażby w polskim społeczeństwie. Wygląda to dosyć podobnie, mimo tej medialnej polaryzacji. Amerykanie na co dzień aż tak bardzo polityką nie żyją.
Aż tak bardzo polityką nie żyją. To jest ważne spostrzeżenie. Nie nabierajmy się, drodzy państwo, zatem na takie medialne doniesienia, gdzieś wycięte z kontekstu ogólnego sytuacji, jakichś być może incydentów. Dobrze, to jest ważne. Zatem ta świadomość polityczna Amerykanów aż tak bardzo nie odbiega od, powiedzmy, świadomości Europejczyków, także Polaków, tych zagorzałych obserwatorów, którzy znają się na polityce, na pewno znajdziemy, ale nie jest to aż tak duża grupa, co pewnie oznacza, że zwycięstwo wyborcze w dużej mierze zależy od przekonania osób, które mają polityczne pH 5,5. W zasadzie byłyby w stanie przejść na jedną czy drugą stronę i są tymi tak zwanymi Republican Leaning albo Democrat Leaning voters, ale o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. No dobrze, te kwestie sądowe, zdaje się, że Sąd Najwyższy odroczył rozpatrzenie tej jednej ze spraw tak zwanych anty-Trump na 25 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się tutaj mylić. W każdym razie, no zakładam jednak, że polityka to starcie z dwóch wizji, to starcie, które w jakiś sposób jest skrojone na miarę oczekiwań społecznych. Tych, których społeczeństwo, dana grupa nie jest w stanie z nich zrezygnować. Mam zatem pytanie. Jakie kwestie najbardziej elektryzują Amerykanów dzisiaj? Nawet jeśli w większości są oni no jeszcze niekoniecznie zorganizowani, na prawybory pewnie poszli, no ale generalnie mamy jeszcze 7 miesięcy. Co dzisiaj jest na stole, wokół jakich kwestii Amerykanie z pana obserwacji nie przechodzą obojętnie i dopiero wyrabiają sobie być może zdanie, no właśnie, czy Republikanie, czy demokraci, a może ktoś jeszcze. Co elektryzuje dzisiaj? Co jest dzisiaj na topie, jeśli chodzi o tematy społeczne, chociażby w tych telewizjach informacyjnych?
No takim tematem na numer jeden, który pojawia się w tej kampanii prawyborczej, pojawiał się, bo w tej chwili właściwie ta kampania prawyborcza już jest za nami, po tym jak zrezygnowała z niej Nikki Haley, a Donald Trump i Joe Biden również zapewnili sobie odpowiednią ilość delegatów na konwencje partyjne, by otrzymać te nominacje. Takim tematem numer jeden była kwestia i jest kwestia granicy. Kwestia granicy i nielegalnej imigracji to jest coś, co ewidentnie elektryzuje amerykańskich wyborców, co jest dużym problemem, który pozwala politykom przyciągać tych wyborców do siebie, ale co jest też problemem nieoczywistym, bo z jednej strony to jest oczywiście kwestia, która napędza wyborców partii republikańskiej i wyborców Donalda Trumpa. Donald Trump jest tym politykiem, który w 2016 roku triumfował, zapowiadając budowę muru na południowej granicy z Meksykiem. W związku z tym dla republikanów jest on oczywistym kandydatem w tej chwili, tym, który nie boi się bardzo radykalnych rozwiązań w kwestii nielegalnej imigracji i być może jest sobie w stanie poradzić również z obecnym kryzysem. A warto zaznaczyć, że dziś ta liczba prób nielegalnego przekraczania granicy jest kilkukrotnie większa niż to miało miejsce w 2016 roku. Z drugiej strony ta kwestia jest mocno nieoczywista z perspektywy wyborców Partii Demokratycznej, ponieważ Joe Biden szedł do zwycięstwa z kolei w 2020 roku, krytykując politykę imigracyjną Trumpa, zapowiadając wycofanie niektórych rozwiązań, które wprowadził Donald Trump, krytykując te rozwiązania jako niehumanitarne. Mhm. Tymczasem, ponieważ ten kryzys imigracyjny wciąż i wciąż nabierał rozpędu w ostatnich latach, no to ta polityka Bidena przestała być aż tak bardzo różna od polityki Donalda Trumpa. Stara się administracja Bidena to niuansować, tak, pokazywać, że ten pierwiastek humanitarny w tym ich podejściu również jest, ale jest to niezwykle trudne, ponieważ zadaniem numer jeden administracji Bidena jest w tej chwili rzeczywiście ograniczenie liczby tych nielegalnych imigrantów, ponieważ zaczyna skala tego kryzysu uderzać również bezpośrednio w ich bazę wyborczą. Wielu z tych ludzi, którzy przekroczyli nielegalnie granice, złożyło wnioski azylowe i w tej chwili oczekuje na rozpatrzenie tych wniosków azylowych w dużych amerykańskich miastach, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie i w innych, co powoduje realne problemy dla tych miast, które na ogół są bastionami demokratów. Wyborcy demokratów również widzą te problemy. Politycy Partii Demokratycznej również widzą te problemy i takim przykładem bardzo istotnym jest burmistrz Nowego Jorku, demokratyczny burmistrz, który wprost krytykuje administrację Bidena za politykę imigracyjną i wprost pokazuje, że administracja Bidena nie poradziła sobie z tym narastającym problemem, wzywa administrację do bardziej radykalnych działań. Więc ta linia podziału jest taka nieoczywista, bo z jednej strony mamy republikanów, którzy są oczywiście zdecydowanie za tym, by zastosować jak najbardziej radykalne rozwiązania, by ten kryzys imigracyjny powstrzymać, ale z drugiej strony mamy wyborców demokratów, którzy wcale nie są na jakimś zupełnie innym biegunie, być może inaczej rozkładają akcenty, widzieliby inny kształt tej polityki imigracyjnej, ale co do takiego ogólnego celu zmniejszenia, ustabilizowania tej, zmniejszenia strumienia tej nielegalnej imigracji, pewnego ustabilizowania sytuacji na południowej granicy, pewnie byliby się w stanie z republikanami zgodzić. Drugim takim tematem, który myślę będzie odgrywał sporą rolę w tych wyborach, jest kwestia aborcji. To jest pokłosie pierwszej kadencji, być może ostatniej, zobaczymy po tych wyborach, kadencji Donalda Trumpa, który w czasie swojej kadencji wymienił 1/3 składu Sądu Najwyższego. Mhm. I to w efekcie doprowadziło do ukształtowania się konserwatywnej większości w tym sądzie i do zmiany takiego istotnego wyroku Roe contra Wade, wyroku z lat 70. jeszcze, który de facto legalizował aborcję na terenie całych Stanów Zjednoczonych na poziomie federalnym. Sąd Najwyższy ten wyrok uchylił, uznał za nieważny i w związku z tym nie mamy już legalności aborcji na poziomie federalnym i rozstrzyganie o tym, czy aborcja jest legalna, czy nie i w jakim zakresie, zeszło na poziom stanowy. I to oczywiście bardzo mocno komplikuje sprawę, ponieważ część stanów jest rządzona przez legislatury republikańskie, które w różny sposób ograniczają to prawo do aborcji. W związku z tym oczywiście mobilizuje to wyborców demokratów, by jeszcze aktywniej popierać swoich kandydatów, ale również powoduje pewne przepływy, pewnie nie w wyborach prezydenckich, ale już w wyborach stanowych, lokalnych, a może nawet w wyborach do kongresu, ponieważ również część republikańskich wyborców uznaje, że aborcja w jakimś stopniu powinna być legalna i wcale nie do końca przychylnym okiem patrzy na te zmiany, które w części stanów zachodzą.
Aha, pamiętam jeden z sondaży sprzed co prawda kilku lat, gdzie, jeśli dobrze pamiętam, to naprawdę jest spora część w granicach nawet połowy, bądź nawet więcej niż połowy, która uważa, że no w zasadzie w wielu sytuacjach aborcja powinna być dopuszczalna. globalna, to są, drodzy państwo, wyborcy republikańskiej partii uchodzącej, no za tę partię ogólnie rzecz biorąc konserwatywną, prawicową. To jest coś, co w Europie może nam się w głowach nie mieścić. Natomiast mieści nam się na pewno w głowie. Przerwa muzyczna, nabierzemy głęboki oddech przed nami. Wracamy do tych kwestii, drodzy państwo, po krótkiej przerwie. Do usłyszenia.